Sezony pierwsze i ostatnie, Teatr Miejski w Lublinie w latach 1944-49. Pod tym dość obszernym, przyznają Państwo, tytułem i pod tym bardzo informacyjnym tytułem kryje się kilkaset stron rzeczywiście rzetelnych informacji, ale też bardzo dużo emocji. Jarosław Cymerman, doktor Jarosław Cymerman, który tę książkę napisał, książka ukazała się nakładem wydawnictwa UMCS niedawno, jest człowiekiem, dla którego teatr jest po prostu ważny. I dlatego ta książka jest też ważna. Myślę, że powinna stanąć na półce wszystkich tych, którzy teatrem się interesują. Nie tylko naszym lubelskim. Dlatego, że choć mechanizmy, które kierowały naszym teatrem w tamtych kilku latach, no, są w jakiś sposób osobne z powodu specyfiki tego miejsca, to jednak myślę sobie, że mogą też wiele powiedzieć o tym, jak funkcjonują tego typu zjawiska. Gratuluję Ci bardzo tej książki. Czyta się ją nie tylko jako rzetelnie zebrany zbiór ważnych informacji, ale czyta się jak przygodę, która spotkała to miasto. Zacznijmy jednak od tego, że jeśli by Państwo chcieli znaleźć Teatr Miejski na mapie dzisiejszego Lublina, to oczywiście taka nazwa nie funkcjonuje. Teatr Miejski to jest zjawisko, które nie istnieje i które znowu aż tak dużo śladów po sobie nie zostawiło. Będę Cię oczywiście pytać o to, jak docierałeś do tego, co zamieściłeś w książce, jak przebiegała Twoja detektywistyczna droga, ale najpierw chciałabym Cię poprosić o wyjaśnienie, dlaczego wybrałeś akurat te lata. Budynek, teatr, o którym mówisz, miał, myślę, w swojej historii lata może nawet ciekawsze. A jednak Twoja książka udowadnia, że gdyby nie tych kilka lat, być może wiele rzeczy potoczyłoby się inaczej.
Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, bo bardzo mi zależało na tym, żeby ta książka była nie tylko dla teatrologów i historyków teatru. Stąd taki, a nie inny układ, taki, a nie inny sposób opowieści, to znaczy konstruowania pewnej opowieści o tych 5 sezonach, wydawać by się mogło bardzo mało, ale rzeczywiście był to czas bardzo szczególny i ważny i to nie tylko w Lublinie. Znaczy w ogóle trzeba zacząć od tego, że 44 rok to jest czas, kiedy odradza się życie teatralne, to jawne życie teatralne w Polsce po wkroczeniu na tereny Polski Armii Czerwonej. Lublin był, jak wiadomo, stolicą tak zwanej Polski Lubelskiej i był przez pewien czas także teatralną stolicą Polski. Stąd siłą rzeczy ten moment był ważny w dziejach teatru w Lublinie, ale także, jak się przyjrzymy temu całemu okresowi, tym 5 latom, no to zobaczymy, że wtedy Lublin był także bardzo ważnym pod względem artystycznym miejscem w kraju. To znaczy trochę na skutek zawieruchy wojennej, trochę na skutek weryfikacji aktorów, która zabraniała niektórym aktorom, którzy mieli w swoich karierach epizody grania na jawnych scenach generalnego gubernatorstwa i nie mogli grać na scenach, co charakterystyczne, Warszawy, Krakowa i Łodzi. Lublina nie było na tej liście, więc część z nich przyjechała i tutaj spędziła kilka sezonów. I był to czas naprawdę pod tym względem ważny i ciekawy. Na naszej scenie grali aktorzy i aktorki, którzy byli gwiazdami przedwojennego kina, jak chociażby Jerzy Pichelski czy Irena Malkiewicz. Gościł także Antoni Fertner, bardzo popularny przed wojną aktor. Także osoby kierujące Teatrem Lubelskim, czyli Karol Borowski i Antoni Różycki, to byli bardzo rzetelni, bardzo także znani przed wojną reżyserzy i aktorzy. Karol Borowski był na przykład reżyserem ostatniego spektaklu, który był zrealizowany w Teatrze Narodowym w Warszawie przed wrześniem 1939 roku. To był słynny spektakl Wesele Fonsia, który niestety był tym ostatnim spektaklem zagranym przez Teatr Narodowy przed zbombardowaniem go przez Niemców, jeszcze we wrześniu 1939 roku. No i tenże Karol Borowski z tej funkcji jednego z najważniejszych reżyserów Teatru Narodowego przeniósł się i był tutaj przez jeden sezon kierownikiem artystycznym. Ten moment to był także czas, kiedy w jakimś sensie kończyła się pewna epoka i zaczynała nowa. Stąd ten tytuł, trochę rozbudowany, ale o to mi chodziło, żeby powiedzieć, że z jednej strony są to oczywiście sezony pierwsze sezony tak zwanej Polski Ludowej, ale jednocześnie były to także ostatnie sezony tego teatru, który znaliśmy przed 1939 roku. I rzeczywiście był to taki moment, kiedy kończyły się pewne zjawiska, także te negatywne, ale co chciałem bardzo mocno podkreślić, także pozytywne, które obserwowaliśmy w teatrze międzywojennym. Te negatywne, no to oczywiście hołdowanie takiemu lekkiemu repertuarowi, szukanie broadwayowskich hitów i przenoszenie ich niemal automatycznie na polskie sceny, czy sięganie po głównie repertuar obcy z polskiego repertuaru, repertuar lżejszy, ale także coś bardzo pozytywnego to taka ogromna zdolność samoorganizacji, którą ludzie teatru mieli. Znaczy pozbawieni w latach międzywojennych takiej bezpośredniej opieki państwa czy innych instytucji publicznych, aktorzy ciężko pracowali, szukali porozumienia z widzem i byli bardzo niezależni. I to także widać, jak w tym pięcioleciu w Lublinie owa niezależność, także finansowa, co ciekawe, no była z czasem stopniowo ograniczana. I to był też moment takiego wygaszania jakby tego, czym był teatr międzywojenny. I jeszcze jedna szalenie ważna rzecz, to był także moment takiej pierwszej odbudowy i budowy Teatru Polskiego po II wojnie. To jest też coś, o czym my dosyć często zapominamy, ale kiedy się pisze o teatrze w okresie PRL-u, to najczęściej zwraca się uwagę na to, że stworzono pewien system, który właśnie w Lublinie został wprowadzony jesienią 1949 roku. System teatrów państwowych, które pokryły pewną siecią w zasadzie cały kraj. Wprowadzono stałe etaty dla aktorów, wprowadzono pewne zdobycze socjalne, pewien rytm pracy. Notabene teatry od 1949 roku działały tak samo jak przedsiębiorstwa państwowe i musiały podobną sprawozdawczość prowadzić, co było dla nich bardzo uciążliwe. I tym samym trochę pomijamy ten okres pierwszy, a to był okres spontanicznej, oddolnej i takiej bardzo organicznej, że się tak wyrażę, pracy aktorów i ludzi teatru, nad odbudową teatru, nad uczeniem ludzi teatru na nowo. To także była bardzo trudna sztuka. Lublin był miastem, w którym w okresie okupacji Polacy nie mieli gdzie pójść do teatru. Zdarzały się owszem od czasu do czasu jakieś przygodne występy w sąsiednim kinie Apollo, później znanym jako Wyzwolenie, ale sam teatr był dla Polaków niedostępny, był to teatr przeznaczony wyłącznie dla Niemców, więc przez te 5-6 lat wyrosła publiczność, która nie wiedziała, jak się w teatrze zachować. I także ci aktorzy musieli uczyć tę publiczność, ale zanim ją zaczęli uczyć, to musieli ją także jakoś do siebie przekonać, jakoś ściągnąć. Więc siłą rzeczy było w tym okresie dużo repertuaru rozrywkowego, ale jednocześnie pojawiały się takie momenty, takie chwile, kiedy wyraźnie widać było ambicje artystyczne, które także często skutkowały w moim przekonaniu całkiem interesującymi zjawiskami, które niestety nie znalazły się później w syntezach dziejów polskiego teatru.
I tu pojawia się pytanie, nad którym się zresztą pochylasz. Dlaczego? Dlaczego po tym momencie, w którym Lublin przez chwilę jest centrum życia teatralnego, są tutaj i pracują znakomite nazwiska związane z teatrem. Dlaczego to trwa tylko chwilę? Zaczynasz swoją opowieść od zdania, myślę, bardzo ważnego i bardzo wiele mówiącego o napięciu, jakie wytwarza się pomiędzy stołecznością a prowincjonalnością, które bywa siłą napędową, no ale bywa też powodem klęski. To, co powiedziałeś, aktorzy nie mogli grać w Warszawie, w Krakowie i w Łodzi. Lublina nie ma na tej liście. Jesteśmy prowincją, co ma oczywiście swoje zalety, ale czy to jest powód tego, że nie znajdujemy się później w ważnych opracowaniach teatralnych, że nie pamięta się o tym okresie i o nielicznych, ale jednak bardzo ważnych premierach? Mam nadzieję, że opowiesz tutaj na przykład o Ładosiównej.
No właśnie to jest pytanie, które przewija się przez cały czas w mojej książce. To, co się działo w Lublinie jesienią 1944 roku i na samym początku roku 1945, czyli powstanie i działalność Teatru Wojska Polskiego, premiera Wesela w reżyserii Jacka Woszczerowicza. To było wydarzenie, które możemy znaleźć w podręcznikach do historii teatru. Co więcej, bardzo wiele osób do dzisiaj sądzi, że Wesele Jacka Woszczerowicza to pierwsza polska powojenna premiera. Co pokazuje, że pewne oddziaływanie lat propagandy komunistycznej, tak, no, pewnej wizji historii, która była wygodna dla rządzących, kiedy to ten Lublin był tylko miejscem narodzin, a później stąd miał promieniować na całą resztę kraju, no i w momencie, kiedy znikła stąd władza centralna, kiedy znikły PKWN, czy później rząd tymczasowy i inne instytucje centralne, to Lublin wrócił na swoje prowincjonalne miejsce. Co oczywiście także wpisuje się w owo napięcie, o którym wspomniałaś, które w moim przekonaniu jest bardzo ważne, jeśli chodzi w ogóle o pewien lubelski duch miejsca. Natomiast tworzenie legendy Polski lubelskiej, które zaczęło się w zasadzie niemal od razu po wyprowadce stąd władz centralnych, sprawiło, że to, co później się działo, siłą rzeczy pozostało w cieniu. Ta legenda, ona musiała mieć jakby także swój lokalny wymiar. Także lublinianie powinni wiedzieć, co było tutaj ważne. Ważny był Teatr Wojska Polskiego, a nie Teatr Miejski Karola Borowskiego i Antoniego Różyckiego na przykład, czy to, co robiła wspomniana Irena Ładosiówna. Co jest ciekawe, doszło do takiego wyraźnego konfliktu, ponieważ z jednej strony ta legenda Teatru Wojska Polskiego, która była krótka i która nie miała szansy zakorzenić się w świadomości lublinian, ona wyraźnie przegrywała z taką pamięcią lublinian o tak zwanej epoce gwiazd. Bo teatr Antoniego Różyckiego i Karola Borowskiego nazywano właśnie Teatrem Gwiazd. Lublinianie pamiętali przedwojenne gwiazdy na swojej scenie. I dla nich to był ten czas ważny. Oni mieli okazję wielokrotnie oglądać tych swoich ulubionych aktorów w wielu rolach. To nie był tylko epizod w postaci owego Wesela, czy późniejszego dożywocia tych dwóch premier Teatru Wojska Polskiego. Poza tym polityka państwa, polityka kulturalna państwa wyraźnie jakby gdzieś postanowiła Lublin odsunąć na dalszy plan od mniej więcej 1946-1947 roku. Pomimo starań lokalnych, od chociażby takiego festiwalu sztuki, który zorganizowano w Lublinie po to, żeby prezentować dokonania lubelskiego środowiska artystycznego, nie tylko teatralnego, ale także muzycznego, także literackiego, plastycznego. Maria Bechczyc-Rudnicka narzekała, że niewielu dziennikarzy z centralnych czasopism pofatygowało się na te kilka dni do Lublina, żeby zapoznać się z tą ofertą kulturalną miasta. Kazimierz Wyka, którego dwa teksty przywołuje w zakończeniu swojej książki, stworzył taką mapę kulturalną Polski, gdzie Lublin umieścił w takim ciemnym pasie, dosłownie to nazwał ciemnym pasem, miejscem jakiegoś niedowładu kulturalnego. Jakby kompletnie nie zwracając uwagi na to, że w Lublinie poza teatrem działała szkoła dramatyczna, odrodziło się i działało szkolnictwo średnie, ale szkolnictwo muzyczne, szkolnictwo plastyczne. Mieliśmy tutaj do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi inicjatywami literackimi. Oczywiście zaczął też działać ten wielki odkurzacz, czyli Warszawa. Warszawa, która jeszcze w 1945-1946 roku nie było wiadomo, czy ona w ogóle wróci do swojej dawnej świetności. Ona bardzo szybko stała się takim ośrodkiem, który znowu zaczął przyciągać wybitnych artystów z całej Polski. I z Lublina wyjechali wtedy i aktorzy, ale także Julia Hartwig, Anna Kamińska, czy Zygmunt Kałużyński, Jerzy Pleśniarowicz, czyli także ci najmłodsi, którzy tutaj po wojnie zaczynali odbudowywać życie literackie. To wszystko wpisuje się w pewną prawidłowość i można by na tej prawidłowości poprzestać. Natomiast mi zależało na tym, żebyśmy jednak ten reflektor na ten ciemny pas, że tak jeszcze raz wrócę do tego określenia, Wyki skierowali i zobaczyli, czy przypadkiem tam nie stało się coś, co jest przeoczeniem, coś, co może powinno jednak zostać zauważone, nawet po tych kilkudziesięciu latach. Zastanowić się, jak to się stało, chociażby, że w Lublinie wychował się jako aktor Wiesław Michnikowski. Jeden z najwybitniejszych aktorów charakterystycznych. On tutaj w Lublinie zaczynał swoją przygodę z aktorstwem, co jest też ciekawe. zachował się w jego zbiorach taki list, który dała mu Zofia Węgierkowa, która była scenografem wówczas w Teatrze Miejskim, ale także była siostrą Karola Borowskiego i który także nie tylko był reżyserem, ale teoretykiem aktorstwa. I w owym liście on mówił, że były wskazówki, które ukształtowały go jako aktora, do których on wracał do końca swojej kariery. I to się działo w naszym mieście. W naszym mieście, w którym szkolnictwo teatralne no niestety nie zakorzeniło się nigdy na dłużej. Więc mamy jakąś swoją cegiełkę, jeśli chodzi o rozwój sztuki aktorskiej w Polsce. Mamy także jakąś cegiełkę, jeśli chodzi o poszukiwania repertuarowe. To Teatr Lubelski wyznaczał trendy repertuarowe w powojennym teatrze. To nie były oczywiście takie trendy, jakie się wszystkim marzyły. To nie były Dziady, Kordian, czy wielki dramat romantyczny, czy szekspirowski. Ale to w Lublinie odkryto, że najłatwiejsza do zagrania w tych trudnych, powojennych warunkach jest Gabriela Zapolska. To w Lublinie potrafiono znaleźć sztuki, które w tej specyficznej sytuacji powojennej trafiały do widza. W tym tak sztuka, tak zapomniana i w sumie nie najwyższych lotów jak Jeńcy Lucjana Rydla.
To w Lublinie wreszcie miała premierę Weryfikacja.
No właśnie, to jest także przykład takiego bardzo zapomnianego tekstu, a który w moim przekonaniu jest zjawiskiem bardzo podobnym do tego, co się wydarzyło wokół spektaklu Elektra w reżyserii Edmunda Wiercińskiego w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi na scenie poetyckiej zrealizowanym. Weryfikacja, sztuka napisana przez Irenę Ładosiównę, postać także wartą przypomnienia, która w tych sezonach, wydaje mi się, przeżywała szczyt swojej kariery. Bo to ona była pierwszą reżyserką, która otwierała normalne życie teatralne w Polsce jeszcze nie po II wojnie światowej, ale już na tych terenach zajętych przez Armię Czerwoną. To ona została ogłoszona w sierpniu 1944 roku wskrzesicielką sceny polskiej. To ona była jedną z organizatorek Teatru Zrzeszenia Aktorskiego, teatru, który działał na zasadzie trochę spółdzielni aktorskiej, bardzo niezależnego od ówczesnej władzy w gruncie rzeczy. I to ona wreszcie napisała sztukę pod tytułem Weryfikacja, sztukę, która miała swoją premierę, prapremierę i jedyną do tej pory realizację w październiku 1946 roku. Sztuka napisana przez kobietę, wyreżyserowana przez kobietę i zagrana w zasadzie wyłącznie przez kobiety. I to wtedy już także podkreślano. W reportażach przedpremierowych podkreślano, że kobiety chcą opowiedzieć o traumie II wojny światowej z własnej perspektywy. I kiedy ta sztuka weszła na deski, została zagrana, no to wywołała niebywały skandal. Dlatego, że okazuje się, że ta perspektywa kobieca jest trochę inna, trochę inaczej rozumieją chociażby bohaterstwo, heroizm. Bo bohaterka, główna bohaterka tej sztuki jest z całą pewnością postacią heroiczną. Ale jednocześnie jest także kobietą, która jest w nieszczęśliwym małżeństwie, która nie do końca odnajduje się w swoich relacjach z mężem, który jest gdzieś w oflagu, która spędza czas ze znajomym Niemcem, jak się okazuje, po to, żeby wykradać jakieś tajne informacje, ale jednocześnie jest nim zafascynowana. Ładosiówna stworzyła niezwykły obraz takiej klaustrofobicznej także sytuacji. Wydaje mi się, że wiele kobiet wówczas mogły się odnaleźć w tej sytuacji. W tej sytuacji właśnie, kiedy nie było przy nich ich mężów, ojców, synów, partnerów. W sytuacji, kiedy były skazane same na siebie. W sytuacji także pewnego nacisku na prowadzenie walki konspiracyjnej. To nie było łatwe i Ładosiówna to pokazała. Juliusz Kleiner bardzo docenił tę sztukę. Juliusz Kleiner, który także wówczas mieszkał w Lublinie i był profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, napisał w jedynej pozytywnej recenzji, która jeszcze miała szansę ukazać wtedy w prasie, że to jest tak naprawdę prawdziwy tragizm, że my nie spłaszczajmy tej sytuacji. Tymczasem redaktorzy naczelni Gazet Lubelskich, bo recenzji nie napisali z tego spektaklu, zwykli recenzenci, tylko sami redaktorzy naczelni, ogłosili, że jest to skandal, że jest to zdrada, że jak można w mieście, w którym funkcjonował obóz na Majdanku, pisać o tym, że Polka może w jakikolwiek bądź sposób fascynować się i utrzymywać kontakty z Niemcem. Kompletnie wykrzywiono tak naprawdę także wymowę tej sztuki, albo jej nie dostrzeżono. I sztuka została oficjalnie zdjęta. To był pierwszy taki radykalny przykład ingerencji w działalność Teatru Miejskiego w Lublinie po wojnie władz. Pojawia się taka plotka, że sztuka została spalona. Na szczęście jeden egzemplarz w archiwum teatru imienia Juliusza Osterwy został odnaleziony. Pani Anna Nowak go odnalazła i możemy tę sztukę dzisiaj jeszcze przeczytać.
Nie zauważono, zapomniano, zignorowano coś, co nie pasowało do narracji ogólnie panującej, ale to samo zdaje się dotyczy takiego faktu jak inauguracja teatru. Który spektakl, poświęcasz temu uwagę, tak naprawdę rozpoczyna działalność w tamtym czasie? Mówi się Wesele Foszczerowicza, a tymczasem przed nim były dwa tytuły.
Nawet więcej, gdybyśmy poszukali, to nawet więcej. W ogóle problem daty inaugurującej polskie życie teatralne w 1944 roku, to jawne życie teatralne, jest sprawą dosyć zagmatwaną, ponieważ wiadomo, że pierwszym spektaklem zagranym na lubelskiej scenie, spektaklem, który jest realizacją tekstu dramatycznego, to były Śluby Panieńskie. Tymczasem dzień wcześniej okazało się, że Teatr I Armii Wojska Polskiego zagrał taki montaż poetycki, który w jakimś sensie, być może to właśnie ten montaż otwierał, powinien otwierać dzieje polskiej sceny po II wojnie światowej. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. W wielu podręcznikach znajdziemy informację, że te pierwsze Śluby Panieńskie miały swoją lubelską premierę 1 sierpnia 1944 roku. Budując jednocześnie taki trochę fałszywy przekaz, że oto w dniu, kiedy Warszawa stawała do walki, lublinianie siadali i bawili się na Fredrze. Ten 1 sierpnia mocno tkwi, on jest w wielu książkach. Dopiero całkiem niedawno profesor Magdalena Raszewska, która badała biografię Ryszarda Hanin, no dotarła do afisza. Do afisza, który pokazywał, że jednak te Śluby Panieńskie były zagrane na deskach Teatru Miejskiego po raz pierwszy 28 lipca. Tutaj widać wyraźnie te manipulacje na bardzo różne sposoby prowadzono. Z kolei inna data, która jeszcze w 1945-1946 roku była podawana jako data otwierająca polskie życie teatralne po wojnie, czyli 12 sierpnia 1944 roku, czyli premiera Moralności Pani Dulskiej Ireny Ładosiówny, no kompletnie znikła z podręczników historii teatru. Podobnie jak i późniejsze trzy spektakle Teatru Zrzeszenia Aktorskiego, które w zasadzie były pomijane, bo to Wesele jako dowód tego, że oto teatr, który tutaj też trzeba pamiętać o tym, że Teatr Wojska Polskiego powstał na skutek pewnej fuzji Teatru Zrzeszenia Aktorskiego z Teatrem I Armii Wojska Polskiego i jeszcze Teatrem w Białymstoku. Owa fuzja wcale nie była radosnym połączeniem. Tutaj znowu mamy bardzo mało na ten temat danych, natomiast jedna z bohaterek tamtych lat, Halina Bujno, aktorka, która była w Lublinie w czasie okupacji, towarzyszyła Irenie Ładosiównie, była członkinią Teatru Zrzeszenia Aktorskiego. Ona wspominała w latach 80., że to było trochę takie wchłonięcie, wykorzystanie zasobów, co także jest ważne, bo ten Teatr Zrzeszenia Aktorskiego był teatrem lubelskim w takim także sensie, że lublinianie przynosili elementy dekoracji, pomagali aktorom, to był ich teatr. I teraz cały ten gromadzony majątek został przez Teatr Wojska Polskiego wchłonięty, a później, kiedy Teatr Wojska Polskiego wyjechał z Lublina, to też zabrał wszystko z kasy. Karol Borowski i Antoni Różycki skarżyli się i pisali na ten temat do Ministerstwa Kultury i Sztuki ówczesnego, że zostali bez pieniędzy, bo Teatr Wojska Polskiego wszystko, wbrew umowie, wszystko z kasy zabrał.
Ta książka, jak Państwo słyszą, dobrze jest mieć na półce jako reflektor. Dobrze oświetla to wszystko, co wymazane z innych źródeł. Właśnie źródła. Jarku, z czego korzystałeś? Dużo czasu spędziłeś kurząc się w bibliotekach?
Dużo, no bo głównym źródłem jest jednak prasa. W tamtym czasie dosyć jednak wolna i tak niezależna. I można było na łamach prasy jeszcze do 1947 roku przeprowadzać normalne takie dyskusje na temat życia teatralnego, spierać się, chociażby tak jako wspomnianą weryfikację, co już później, pod koniec tego okresu, a już nie mówię o latach stalinowskich, było w ogóle niemożliwe. Natomiast także oczywiście sięgnąłem do zasobu archiwalnego. Ten zasób archiwalny, który jest w Archiwum Państwowym, w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, który obejmuje bardzo ciekawą korespondencję pomiędzy władzami teatru a ministerstwem. Niewiele się zachowało, czy stosunkowo niewiele, takich dokumentów wewnętrznych teatru. To znaczy wyraźnie to był ten czas jeszcze tuż powojenny, kiedy nie zaprzątano sobie tą biurokracją w takich sytuacjach między dyrekcją a aktorami głowy. To się później zmieni, bo już później po upaństwowieniu mamy bardzo dużo dokumentów świadczących o takim wewnętrznym życiu teatru. Tutaj o tym stosunkowo wiemy niewiele. Stąd, żeby to wypełnić, no to sięgałem do wspomnień od chociażby wspomnianego Wiesława Michnikowskiego, także samych aktorów, którzy na szczęście zostali dosyć dobrze, że tak powiem, przesłuchani i spisano ich wspomnienia w trakcie kolejnych rocznicowych obchodów, no bo 1944 rok był także takim okazją do świętowania jubileuszy w teatrze imienia Juliusza Osterwy, który odziedziczył budynek i który wyparł z przestrzeni miasta nazwę Teatr Miejski. To między innymi w Radiu Lublin nagrywano wspomnienia Ireny Ładosiówny, Ryszardy Hanin i innych aktorów, aktorek, reżyserów, którzy wtedy byli w Lublinie. To jest też bardzo ważne, bo to jest też taki głos człowieka. Oczywiście trzeba odcedzać w tych świadectwach to, co jest propagandą, to, co jest jakąś próbą wygładzenia, ale niemniej jednak zaskakująco dużo było też w tych wspomnieniach takiej autentyczności, dosyć odważnego mówienia o tym, jak było. I to znakomicie uzupełniało dokumenty, świadectwa prasowe.
Czy tamten okres ma wpływ na dzisiejsze życie teatralne w Lublinie? Czy to napięcie między stołecznością a prowincjonalnością wciąż istnieje?
Ono istnieje, tylko że ono się ujawnia wtedy, kiedy intensyfikuje się życie teatralne. Żeby poczuć się stolicą, to trzeba wiedzieć, jak to jest. Tak? Lublinianie w latach 40. poczuli się stolicą i dlatego jakby bardziej zwracali uwagę na własną prowincjonalność. W momencie, kiedy znika owa ambicja bycia jakąś stolicą, no to zaczynamy się dobrze czuć w własnej prowincjonalności ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi tego skutkami. Tamten czas, trochę szkoda, że on nie zostawił legendy, albo inaczej, że ta legenda odeszła razem z widzami, którzy widzieli ten teatr. W ogóle to jest, wydaje mi się, jeden z najważniejszych takich problemów lubelskiego teatru. To znaczy, my nie mamy takiego znaczącego epizodu, który byłby wspominany w wielu podręcznika do historii teatru. Albo inaczej, to nie znaczy, że go nie mamy, tylko te epizody nie są wydobyte. Owszem, możemy znaleźć informację, że była u nas dyrektorką Stanisława Wysocka w latach 20., że bardzo ciekawy teatr eksperymentalny pod wieloma względami prowadził Kazimierz Braun, ale to tylko tyle. I to są też raczej zjawiska, które na przykład trudno porównać chociażby z dyrekcją Willa Machorzycy w Toruniu po wojnie, czy z tym, że przed wojną w Częstochowie, w mieście o dużo mniej bogatym życiu teatralnym, przez kilka sezonów dyrektorem był Iwo Gal, wybitny scenograf i redutowiec, to większość historyków teatru zna i kojarzy. Natomiast mam wrażenie, że gdyby zapytać historyka teatru w Polsce o to, co w Lublinie wydarzyło się takiego ważnego, jeśli chodzi o teatr, co było ważnego także w skali całego kraju, to myślę, że nie spojrzałby na budynek, o którym piszę, czyli budynek teatru przy ulicy Narutowicza, tylko na chatkę Żaka i powiedział tak, tam alternatywa teatralna lubelska, to było to zjawisko. A szkoda, bo ta alternatywa teatralna, ona nie narodziła się na kamieniu. Ona musiała, od chociażby nawet po to, żeby się z kimś spierać, mieć taki ośrodek, jakim był teatr imienia Juliusza Osterwy wówczas w latach 60., 70. Tymczasem, jeśli przyjrzymy się bardziej, to może się okazać, że historia teatru w Polsce przeoczyła trochę ważnych postaci, trochę ważnych spektakli, które miały miejsce przy ulicy Namiestnikowskiej, a później Narutowicza.
Dobrze, że zapaliłeś reflektor, Może w jego świetle ktoś spróbuje nadrobić zaległości. I cieszę się też, że ten reflektor nawiązuje do tego okresu, który jest ci szczególnie bliski. Awangarda lubelska wydawała takie pismo.
No tak, co więcej, nawet członkowie reflektora, Wacław Gralewski, Konrad Bielski, Józef Czechowicz, nie tylko bywali w teatrze, ale jako członkowie komisji teatralnych czy recenzenci starali się dopingować Teatr Lubelski do tego, aby jakiś rodzaj awangardy gość w Lublinie nie tylko w czasopismach, nie tylko w postaci tomików poetyckich, ale także na deskach Teatru Miejskiego.